Dzień dobry, dzień dobry. Ja jestem Adam, jest ze mną Maciek.
Cześć.
I dzisiaj będziemy rozmawiali o grach wideo. Powiedz mi, Maciek, czy lubisz gry wideo? Co sądzisz w ogóle o grach wideo?
Zdarza mi się zagrać od czasu do czasu, ale generalnie nie przepadam, dlatego zmarnowałem na nie 25 lat mojego życia.
Okej. Ale nie będziemy rozmawiali po prostu o grach wideo, bo obawiam się, że skończylibyśmy rozmawiać w 2026 roku. Więc ograniczymy się do wydarzeń z ostatniego tygodnia, który spędziłeś gdzie, przepraszam?
We Włoszech, na Sycylii. Więc nie za bardzo wiem, co się działo. Będziesz musiał mi referować, a ja będę reagował: o mój Boże, naprawdę?
Tak. Więc w takiej oto formule spróbujemy sobie powiedzieć o paru ciekawych, mam nadzieję, wydarzeniach z tego tygodnia. A zaczniemy od nowej polskiej gry, drugowojennej, opowiadającej o Powstaniu Warszawskim.
O mój Boże, naprawdę?
Tak. Wyobraź sobie, że Destructive Creations, czyli twórcy kiedyś Hatred, a teraz War Mongrels, w sensie sprzed paru lat, a najnowsza gra, jaką wydadzą, to będzie gra o Powstaniu Warszawskim, która przypomina War Mongrels. War Mongrels, dla tych, którzy nie wiedzą, to była taka gra w stylu Commandosa, opowiadająca o właśnie czasach II wojny światowej. W przeciwieństwie do Commandosa, czy do Commandosów, czy do gier podobnych, była dosyć realistyczna w oprawie graficznej. Taka dosyć ponura w związku z tym i mało czytelna. Przynajmniej ja miałem takie wrażenie, bo o ile Commandos, pamiętasz Commandosy, prawda?
Oczywiście.
One były takie kreskówkowe, prawda? No i to były takie bardziej, Commandos to taka formuła zagadki trochę logicznej, która mi się kojarzy z taką grą dla dzieci, która się nazywała, pamiętasz jak się nazywała, to się rozrzucało takie patyczki?
I bierki?
Bierki, właśnie, z bierkami. To polega trochę na tym, że musisz znaleźć punkt, w którym możesz naruszyć tą konstrukcję w przypadku bierek, a w przypadku Commandosa, no to chodzi po prostu o te straże, które się nawzajem widzą, kontrolują i tak dalej. Musisz znaleźć to miejsce, w którym możesz jednego ściągnąć i potem to tak rozkładasz całą tą niemiecką, w przypadku Commandosa, jakąś tam zagadkę, w sensie trzeba tych Niemców powycinać jednego po drugim. No i War Mongrels to była gra opowiadająca o II wojnie światowej, no i ich kontynuacja, czy kontynuacja. Następna gra będzie podobna bardzo, ale będzie w Powstaniu Warszawskim jej, czy rozgrywała się akcja.
Trochę trzymają się nadal tej samej jakby koncepcji, nie? Gier wojennych, ale też takich sięgających do polskiej historii, co jest fajne, co jest rzadkie nadal, co rzadko wychodzi dobrze na marginesie, patrząc na naszą historię, na historię gier oczywiście, ale jednocześnie ja chciałbym zobaczyć trochę, ja myślę, że, bo to jest najłatwiejsze, sięgnąć do tego akurat momentu polskiej historii, tak? Druga wojna, ona jest bardzo, te wydarzenia są bardzo plastyczne w tym sensie, że łatwo je przełożyć na medium gier. Ja tam chciałbym zobaczyć, jestem przekonany, że jest znacznie więcej fajnych elementów w polskiej kulturze, które moglibyśmy zobaczyć. Nie za bardzo przepadam za grami tego studia. Hatred to było, mój Boże, straszne.
No to nie była dobra gra.
Nie była. Oni jeszcze wydali Ancestors Legacy?
Tak, to fakt. Chociaż to już jest jakby zupełnie inna, tak, jak na nich gra, bo po prostu RTS.
Taki, no. Tak. To było fajne, że ktoś próbował przywrócić ten, ale gra przeszła raczej bez większego echa. Ja pograłem, przeszedłem parę misji i gdzieś tam stwierdziłem, że być może gatunek RTS nie wymarł bez powodu. Dziwię się, że sam to powiedziałem, bo uwielbiam ten gatunek.
No ale fakt, tak. I ja mam taki problem, który miałem w War Mongrels i mam podobny problem właśnie z tą grą. Ona się w ogóle tak na marginesie nazywa 63 dni, czyli jakby po prostu czas, w jaki trwało Powstanie Warszawskie. I War Mongrels mnie odrzuciło właśnie tym, że było bardzo ciemne. To znaczy, jak sobie popatrzysz na taką topową konkurencję światową, jeśli chodzi o ten gatunek, czyli studio niestety już świętej pamięci Mimimi Games, które zrobiło takie gry jak Desperados 3, to był wielki powrót właśnie takich klasycznych tego typu gier, a wcześniej zrobiło Shadow Tactics, czyli to było tak z kolei w japońskich takich realiach chyba XVII wieku, coś takiego. Potem było to Desperados 3, potem była też taka gra już troszkę bardziej idąca w kierunku fantasy, piracka. W każdym razie i w tamtych grach widzisz screena z tej gry i od razu widzisz, gdzie są przeciwnicy, co robią przeciwnicy, jakby ona jest czytelna. A patrzysz na screeny z War Mongrels, czy tam na przykład grasz w War Mongrels, czy tam odpalasz sobie, poglądasz screeny z 63 dni i nie wiesz. To znaczy wiesz, bo nad żołnierzami są na przykład takie znaczniki. Ale to nie było zupełnie potrzebne Mimimi Games, żeby zrobić czytelną grę. I To jest jakby problem realizmu w ogóle w grach, tak na marginesie w ogóle takiego realizmu rozumianego. Mówi się, że grafika zmierza ku realizmowi. No super, ale czy my naprawdę potrzebujemy realizmu rozumianego jako oddanie rzeczywistości 1:1 w grach? Chcesz gry typu Call of Duty, w której nie jesteś w stanie zobaczyć przeciwnika?
Nie, no zdecydowanie nie.
Gry... No, tak, no.
Oczywiście, że pewien realizm jest fajnie zawsze jakby pożądany w tym sensie, że chcesz wierzyć w koncepcję świata, żeby ona była spójna i ci się nie rozpadała.
Tak.
Ale jednocześnie nie możesz zrobić tak jak to w życiu, bo na przykład gry racingowe kończyłyby się po 15 sekundach, kiedy walnąłbyś, otarłbyś się o bandę, nie?
No dokładnie, nie?
Więc jakby to są jakieś tam kompromisy, których wymaga konwencja i zawsze trzeba to stopniować. Jakby jeżeli pójdziesz full power realizm, to po prostu będzie niegrywalne, bo my nie chcemy grać w życie.
Tak, i o ile, wiadomo, no tutaj trudno mówić, żeby to było niegrywalne, ale mnie na przykład troszeczkę właśnie, to jest ten aspekt, który mi się nie podobał i w zasadzie mnie zablokował w graniu. Ja bardzo lubię tego typu komandosowe gry. Drugą wojnę światową uwielbiam. Uwielbiam, no to może głupio brzmi, tak, w kontekście straszliwego konfliktu, jakim był, ale jakby bardzo zawsze chętnie czytałem, masę książek mam w domu, które przeczytałem, podcast, jeden z moich ulubionych podcastów, to jest podcast właśnie o II wojnie światowej, więc jakby tematyka idealnie w moją alejkę, ale Warmongrels mi nie podeszło i obawiam się, że 63 dni też tak może być, że ta gra jest zbyt ciemna, taka trochę nieczytelna i nie tak fajna, jakbym chciał, to znaczy Mimimi Games pokazało, wyniosło ten gatunek po prostu na bardzo wysoki poziom, taki gameplayowy i logiczny i różnymi fajnymi pomysłami rozwinęło go. No i jakie miałem wrażenie, że Warmongrels nie jest jakby aż tak dobre, a skoro nie jest aż tak dobre, to może ja zagram w gry z tego gatunku, których jeszcze nie grałem, nie? I
trochę, wiesz co, wracam do tej myśli o Powstaniu Warszawskim jako tym najczęściej sięganym. Mimo wszystko, jak sięgam sobie teraz do pamięci, nie przypominam sobie, żeby ktoś dobrze sprzedał ten temat. No nie przypominam sobie. No były, tak. Były jakieś, nawet jak duże marki się, w którymś Battlefieldzie, tak, było albo etap, albo poziom, nie pamiętam. W każdym dotyczył Polski i to było jedyne, co mi przychodzi na myśl. Były jeszcze oczywiście mniejsze gierki typu Warsaw sprzed paru lat, sprzed dwóch
tak,
lat.
Tak, to była taka gra w stylu Darkest Dungeon, ale tak. bez tego elementu powtarzalności.
Tak, ale z jakiegoś powodu nie jest to najczęściej sięgany temat, choć jest przecież cholernie ważny, chyba nie tylko dla naszej historii. Jest to jeden z punktów jakby drugowojennych, bardzo ważnych na tym i często jest pomijany. Jak patrzysz na historię II wojny, to skaczesz po tym świecie w Call of Duty, tak? Skaczesz po świecie, po różnych krajach. Rzadko w ogóle dzieje się to w Polsce, nie?
No tak, tak, tak. No było Enemy Front, na przykład taka strzelanka, która uchodzi w sumie za najlepszą do tej pory tak naprawdę grę, nie wiem, wysoko, tak średnio budżetową, jeżeli chodzi o Powstanie Warszawskie. No ale to dalej była gra raczej dość średnia, jeżeli chodzi o gameplay, o wykonanie. No zobaczymy. Ja myślę, że to może być jedna z najlepszych gier, jeżeli nie najlepsza gra o Powstaniu Warszawskim, bo jakby ja mogę sobie tu trochę narzekać na to, że mnie nie do końca podchodzą te gry, ale one są całkiem solidnymi produkcjami. Mam na myśli Warmongrels, czy podejrzewam właśnie, że bardzo podobne raczej, no bo skoro zrobili już jednego komandosa, to tu będzie pewnie trochę lepsze, usprawnione, z nowymi pomysłami, z jakimiś doświadczeniami na przestrzeni z tej poprzedniej gry, które wyciągną wnioski i poprawią. Więc jakby myślę, że to może być najlepsza gra w Powstaniu Warszawskim i fajnie, że powstaje, a no więc jakby w sumie spoko, nie? Ale to jest taka jedna z rzeczy, o których się w tym tygodniu dowiedzieliśmy. Coś jeszcze w tym tygodniu działo. Był taki w ogóle ten tydzień, czy w zasadzie jest ten tydzień, o którym mówimy, bo my jakby mówimy pod koniec jego, ale on jeszcze trwa. Postapokaliptyczny mocno, no bo zasadniczo jak rozmawiamy, to już możemy zobaczyć sobie serial Fallout. Zacząłem go oglądać, no ale jakby 15 minut to nie za dużo. I bardzo jest to growe w takim sensie, że zaczyna się oczywiście tuż przed katastrofą, jaką są bomby, które spadają na Amerykę, no i zaraz potem jest już takie czysto falloutowe, bardzo mocno nawiązujące do gier, taki segment, gdzie bohaterka opowiada o swoich, tak jakby przedstawia swoją osobę i opowiada o swoich zaletach, jakby z perspektywy, jakby to były cechy postaci w grze wideo. I to jest w sumie całkiem zabawne. No ale mówię, widziałem tylko chwilkę, w każdym razie Fallouta już można zobaczyć. Nie wiem, czy ty zamierzasz, pewnie zamierzasz, bo ty bardzo lubisz.
5 minut dzisiaj przed pracą, potem musiałem niestety wyjechać do pracy. Jestem wściekły i bardzo chcę już zakończyć pracę i jechać do domu oglądać.
Tak, bo opinie są całkiem dobre.
Tak, widziałem. No.
Więc w sumie spoko. Serial jest cały do zobaczenia, więc można go zbingować w weekend. Albo można sobie go odłożyć, ale jest całe do zobaczenia. To jest w sumie dziwny krok, bo wydawałoby się, że wypuszczenie go w odcinkach byłoby lepsze dla budowania takiej popularności, czy też hype'u przez dłuższy czas.
Ja zdecydowanie wolę bardziej mieć wszystkie odcinki.
A ja właśnie kiedyś wolałem, a dzisiaj już wolę mieć to na przykład na początek jeden, dwa na przykład trzy może, a potem już co tydzień, bo wtedy nie mam takiej presji, że muszę to szybko obejrzeć, że mi zaspoilerują i tak dalej.
Okej, ale widzisz, ja mam tak, że zapominam o tym, co się dzieje za tydzień.
Okej, jakby... no ale masz tam podsumowanie takie no, w ostatnim odcinku.
Ja to
odcinku.
Zawsze skipuję.
No może tłumaczy, dlaczego zapominasz, co?
Co do tego serialu, bardzo się bałem, jak się dowiedziałem w ogóle o tym, że oni kręcą ten serial. Bardzo się bałem, bo to jest gra specyficzna. Ona jest trochę na poważnie, a jednocześnie jest w nim bardzo dużo komedii i takiej teatralności, tak? Takiego, no powiedzmy, czasami nawet kampu. I teraz, jak to przekładasz na inne medium, na medium w dużego ekranu, to masz, to trochę jakby korzystasz z trochę innych środków i ciężko jest zrobić, jak masz niekoniecznie dobrego reżysera, po prostu złożyć to, bo gracze tego nie kupią, bo oni, gdy grają w Fallouta, to myślą sobie, kurczę, ja, to jest gra poważna. Mimo, że widzą te wszystkie kawały, joke'i, nawiązania, easter egg'i, których jest od cholery, przecież ten świat jest tym wypełniony, to jednak kupują to jako spójną, dość poważną konwencję. Tymczasem trailer, który widziałem, był bardzo śmieszkowy i taki trochę niepoważny i sobie myślałem, cholera, czy oni na pewno w dobrą stronę poszli, bo jeżeli wyrzucą nam tą śmieszkowością w tak prosto z mostu, to być może z tego powstanie jakaś idiotyczna komedia, a tym wcale nie jest ta gra. Natomiast po dzisiejszych 5 minutach, także valid opinia, po dzisiejszych 5 minutach jestem na razie spokojny, bo na razie było absolutnie poważnie i podoba mi się i świetnie to jest w ogóle zrobione, kurczę, widać tam trochę kasy włożonej.
No tak, 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 to wygląda całkiem spoko.
Także nie mogę się doczekać dzisiaj, wrócę do domu, odstawię wszystkie gry, i oglądamy.
I oglądasz grę.
I oglądam grę.
Ale to jest raczej ta dobra wiadomość postapokaliptyczna. Zła wiadomość postapokaliptyczna jest taka, że wyszła gra Broken Roads, która przez wiele lat rozwoju i jakby informacji od zapowiedzi prezentowała się jako dosyć interesujący projekt takiego izometrycznego RPGa w klimatach właśnie postapokaliptycznych, ale tym razem australijskich dla odmiany pewnej. W sumie sięgającym paradoksalnie do korzeni Mad Maxa, bo Mad Max pierwszy, o ile dobrze pamiętam, to właśnie rozgrywał się w Australii. Ale jeśli chodzi o samą Broken Roads, no to jest gra, która wydawała się bardzo ładna i zapowiadała coś pomiędzy Falloutem a Disco Elysium, z jakimś rozbudowanym systemem decyzji moralnych, rozwoju ciekawym właśnie w tym kierunku twojej postaci również. No ale niestety gra jakby potknęła się o nogi swojej ambicji, bo zbiera dość przeciętne noty, to znaczy one się gdzieś tam pewnie, nie wiem jak jest konkretnie na Metacriticu, myśmy grze dali 5,5, zresztą filmik, czy też recenzję możecie zobaczyć również na kanale. My daliśmy 5,5, ale są też noty 4 na 10 na przykład, od nie wiem, chociażby anglojęzyczny serwis Game Pressure na przykład.
Tak, taki. Kopiują od nas często.
Wiem. Tak, bardzo, ale to jest bardzo dobry serwis, bardzo solidny. I, no i to są niskie noty, tak, bo okazuje się, że gra jest, w ogóle, co ciekawe, gra ma polskie tłumaczenie i to jest super. Gorzej, jeżeli chodzi o wykonanie tego tłumaczenia, bo tuż przed premierą jakby gra miała część tłumaczenia polskiego, część angielskiego, jakby nie było skończone to tłumaczenie. W ogóle tam była też taka bardzo dziwna decyzja designerska, jeżeli chodzi o tłumaczenie gry, bo tak jak mówiłem, gra rozgrywa się w Australii i w związku z tym tam jest po prostu slang australijski, który ma, jest specjalny słowniczek, który ci tłumaczy różne określenia z angielskiego, australijskiego na angielski międzynarodowy. Ma to sens, bo są to słowa, których Amerykanie, nie wiem, czy Polacy nauczeni British English mogą po prostu nie znać. I w polskiej wersji Są to słowa, które są tłumaczone z polskiego na polski. Na przykład facet, nie? Jest tłumaczone jako słowo mężczyzna, na przykład.
Okej, okay. Jakby
tutaj zabrakło decyzji, która by... Znaczy, to była bardzo trudna decyzja do podjęcia, w ogóle trudny problem do rozwiązania, bo trzeba by na przykład wziąć i, nie wiem, w jakimś slangu albo w jakimś dialekcie polskim to przetłumaczyć.
Śląski.
Albo po śląsku, tak. I wtedy można by rzeczywiście na przykład, tak jak, nie wiem, frelka to jest dziewczyna na przykład, to można by wtedy użyć słowa frelka i dać tłumaczenie, okej, okay, oznacza to. No ale to też byłoby dziwne, nie? To znaczy, dlaczego Australijczycy mówią po śląsku? Nie wiem, dziwne, nie? W sensie, no ale to przynajmniej by ratowało ten słowniczek, a tak to on jest po prostu z polskiego na polski. Bez
no,
sensu.
Takie lost in translation, nie?
Tak, tak.
No
tak.
Szkoda, szkoda wielka. Ja widziałem recenzje, są... A szkoda, bo myślałem o tych, że to jest taka sentymentalna podróż do tych starych gier, nie? A tu masz, no chociażby właśnie z koncepcji jakby lotu ptaka, izotometrycznego rzutu, tej bardzo silnej RPG-owatości i jakby wiem, że nisza... Nie powiem, że już wielkie tłumy czekały na tą grę, bo co te czasy się zmieniły, ale pewna nisza, która pamięta, czekała i no niestety muszą się zaspokoić tym, co dostała. Dostały grę, która wychodzi na to, że jest troszkę lepsza niż średniak.
No,
albo trzymająca się po prostu średniaka.
Takie bardzo niski, jakbym powiedział, raczej niski średniak, wiesz, okay. Coś takiego, ale to już też zależy po prostu od perspektywy osoby, która będzie grała, no ale no tak, jest to rozczarowujące, bo takich gier dużo nie ma generalnie, bo no i co, są chętni, ale zagrać w to w tym momencie raczej nie polecamy. Jeśli szukacie falloutowego doświadczenia w stylu klasycznych falloutów, w sensie jedynki, dwójki, no to chyba lepsze rozwiązanie będzie na przykład Under Rail, o którym zresztą pisał ostatnio Przemek w tekście u nas. Under Rail to jest oczywiście gra nowa, ale jakby wspomnieć o niej można, to jest serbska gra w ogóle, która właśnie jest bardzo, ona nie jest zbyt ładna, to jest starsza już gra, ona ma, nie wiem, z 5 czy 6 lat, ale jest to w każdym razie taki mocno inspirowany właśnie starymi falloutami postapokaliptyczny serbski RPG, więc jakby na przykład po coś takiego można sięgnąć, po Broken Roads raczej nie warto. I to nie jest tak, że gra wydaje się do wyklepania, tak? Bo są takie gry, które mają pewne problemy wieku dziecięcego, czy też wieku premierowego, które można wyklepać, tak? Można, nie wiem, rzucić więcej potworów, albo zmniejszyć obrażenia jakiegoś bossa, albo poprawić optymalizację i jakby i gra będzie lepsza. A to jakby chyba na poziomie designerskim po prostu. Ani nie jest długa, nie dowozi zdaniem naszego recenzenta również w głównym wątku fabularnym, kończy się zaskakująco szybko i w sposób, który jest zupełnie taki niefajny i niestety za dużo wad, żeby ją polecać. Ale to nie jest jedyny, czy też ostatni postapokaliptyczny motyw tego tygodnia, bo przechodząc do polskich tematów, tematów polskich gier, chociaż już w sumie mówiliśmy o polskich grach, bo zaczęliśmy od Powstania Warszawskiego. To jest temat gry, która się nazywa, sobie sięgam, bo ta nazwa mi zawsze ucieka, ona się nazywa Infection Free Zone. I to jest taki RTS, którego specyficzną cechą jest fakt, że to się rozgrywa w postapokalipsie zombie, tak? Ale jego specyficzną cechą jest to, że wybierasz sobie miejsce na swoją bazę i jakby w związku z tym akcję. I gra korzysta z darmowych map świata, takiego darmowego na otwartej licencji Google Mapsa. Mhm. I w związku z tym generuje budynki w dowolnym miejscu, jakie sobie wybierzesz. Więc jeżeli bardzo chcesz, to możesz sobie na przykład w siedzibie gry online stworzyć bazę swoją początkową, tak? Albo już nie żartując sobie, ale wiadomo, no jest to ciekawsze, jeżeli na przykład mieszkacie na jakimś osiedlu, możecie sobie właśnie tam rozegrać akcję. Ja tego nie sprawdzałem, na ile on rzeczywiście realistycznie odtwarza lokacje, a na ile nie, ale jest to jakiś taki gimmick. I gra była dosyć popularna, w sensie wiele osób czekało na nią na Steamie, no i ostatecznie wyszła i wydaje się całkiem niezła, więc to jest też taka ciekawostka postapokaliptyczna.
Ania Garas, redaktorka prowadząca teksty i recenzje, gdy przyjechałem, wróciłem z urlopu, zapytała się mnie, czy nie chcę napisać czegoś o tej grze. Pokazała mi screenshot, zobaczyłem go i powiedziałem, nie, dziękuję. Nie twierdzę, że nie jest ciekawe, wręcz przeciwnie, po prostu wygląda to na dość skomplikowaną gierkę i taką trochę bardziej, w której musisz sobie więcej wyobrażać niż masz wyświetlane na ekranie. Czyli old school.
Trochę tak, ale mówię, dobre oceny przy okazji dem, które dema, które się pojawiło w którymś tam tych festiwali Steamowych, spowodowało, że dosyć dużo osób się nią zainteresowało, no i teraz jest ten moment, w którym zobaczymy, jak to będzie pod względem właśnie liczby graczy, ale jest to premiera tego tygodnia. I jeszcze dwie takie ciekawe rzeczy. Jedna to autofuszerka. Zapowiedziana dosłownie chyba dzisiaj, w sensie zapowiedziana, na zasadzie pojawiła się karta na Steamie. Polska gra, symulator warsztatu samochodowego z lat 90. Okay. Nie wiem, czy widziałeś to?
Widziałem.
Nie, no super to wygląda, szczerze
tak,
mówiąc.
Zwłaszcza, że możesz tam sobie malucha wyklepać. Nie?
Tak.
No.
I to jest w ogóle fajne, bo to jest taki, w takim nurcie gier typu My Summer Car, czyli takich symulatorów trochę bekowych, trochę takich cringe'owych, trochę takich na żarty zrobionych. One często wychodzą różnie z tym. Był na przykład ten symulator żula, który Playway chyba robił, jakiś symulator Jezusa. To często są gry, które
księdza.
Są... Tak. To często są gry, które są robione bardziej na zasadzie, żeby zrobić fajny trailer, który będzie śmieszny i którą to kupi wystarczająco dużo osób, żeby zwróciły się koszty, niezbyt duże koszty produkcji, tak? Ale ta gra wygląda spoko, bo ona ma odwzorować lata 90. w takim sensie, że ty na przykład będziesz musiał, mając małe środki, będziesz musiał kombinować, na przykład wyciągać elementy z jednego samochodu, żeby naprawić drugi samochód. W związku z tym mogą się pojawić, nie wiem, niezadowoleni, łysi panowie w dresach i z baseballem. Ty oczywiście pijesz piwo w trakcie, to z kolei przypomina My Summer Car, bo to też jest taka fińska gra, w której non-stop jakby nasz bohater pije piwo. Więc jakby wygląda to fajnie całkiem. Na zasadzie takiego żartu, który ma sens chyba, no ale pytanie brzmi, czy to będzie miał sens przez więcej niż godzinę gameplayu, tak? Bo może po godzinie się cały ten humor przeje, a gameplayu tam więcej nie będzie, nie?
No fajnie, że ktoś sięga po malucha, bo ich już prawie nie ma na naszych ulicach. No, jeszcze parę lat temu jeszcze jeździły, a teraz jak zobaczysz malucha, to jest naprawdę święto. Auta, które na marginesie stały się bardzo drogie, choć 20 lat temu były bardzo tanie i mogłeś je kupić za kilka stów. Niesamowite.
To pewnie już niedługo będą jeździły na, czy już może teraz jeżdżą na tych żółtych blachach. To znaczy, jak masz samochód, który jest bardzo stary, tak, no to możesz mu, rejestrujesz go jako zabytek, czy coś takiego i on wtedy jeździ na takich specjalnych żółtych blachach. I to wygląda tak fajnie wtedy. No to będzie śmieszne, bo rzeczywiście maluch będzie już niedługo takim, będzie może moda nowa, takie retro na malucha, nie? Bo...
Jeździły jeszcze takie maluchy, które ludzie przerabiali, dokładali spoilery.
No tak, 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 pamiętam.
Jakieś wyścigowe pasy, jest, jak strasznie to wyglądało.
Ja generalnie pamiętam czasy, kiedy maluch raczej uchodził za symbol obciachu, nie?
Tak.
Bo to był w ogóle samochód trudny, malutki, z potwornie malutkim bagażnikiem, w ogóle z przodu znajdującym się.
Ale w ogóle jak z małym w ogóle środkiem, tak. No tam kolana miałeś przy głowie.
Tak. To był malutki samochód, tak. Więc jakby, ja pamiętam, my chyba mieliśmy w rodzinie malucha, tak mi się wydaje. Na pewno mieliśmy stare samochody, wiadomo, nie? Ale nie pamiętam, czy jaka to malucha, ale generalnie podróż maluchem to nie należała do najprzyjemniejszych, nie? Więc...
Do setki w 100 sekund.
Coś takiego, tak. No nie wiem, czy on do setki się rozpędzał. To pewnie...
Rozpędzał się do setki, tak. Ale...
Z górki, tak?
Ale bardzo mocno ten kaszlak, nie? Kaszlący silnik wtedy rzęził. Ojej, piękne.
No ale tak, będzie może sobie przynajmniej porozkręcać go właśnie w autofuszerce. Ale dobra, jest jeszcze jedna gra, która Lajsara się nazywa. Lajsara Summit Kingdom, czyli to jest gra, która wygląda bardzo ładnie. Ona się pojawiła właśnie w tym tygodniu. Nie pamiętasz tą grę?
Tak. Przy okazji, jak robiliśmy gdzieś tam tydzień z city builderami, polskimi city builderami, to mieliśmy ją na radarze. Ona wtedy jeszcze była jakby chyba nawet nie było, a może było już demo, albo było przez chwilę demo w ramach jakiegoś festiwalu.
Tak, w ramach festiwalu, tak.
Tak czy siak, świetna koncepcja, bardzo ładnie wyglądająca.
Na czym polega ta koncepcja?
Ona buduje się tam jakby bardzo wertykalnie te budynki, tak? Budujesz często na jakichś tam wzgórzach i to tak. Grafika fenomenalną ma. Więc od razu się to rzuca w oczy. Co zresztą odpowiada temu, że Polacy są świetni w city builderach. No, mamy tu kolejny ten Timberborn i Against the Storm, teraz Manor Lords zbliżające się. No jakby wow. Jeszcze jeżeli to się okaże sukcesem, a być może tak się stanie, albo przynajmniej jakimś tam relatywnym sukcesem, to super. To wychodzi na to, że odbudowaliśmy gatunek, który został trochę zapomniany.
Tak, to fakt. No, zresztą nie bez przyczyny zrobiliśmy właśnie ten tydzień z city builderami taki mocno polski, bo rzeczywiście tych gier, które Polacy zrobili i wyszły już, jest dużo fajnych, no i takich, które się zbliżają, typu Manor Lords, które we wczesnym dostępie zadebiutuje już niedługo, no to przecież też gra jedna z najbardziej oczekiwanych gier na Steamie w ogóle, więc to jest super jakby, a to już w ogóle pod względem tego, że jest to w zasadzie produkcja jednego dewelopera, tam już na pewnym etapie on korzystał z pomocy dodatkowych osób, ale to dalej jakby jest koncepcyjnie designersko i jednak pewnie przez większość czasu głównie produkt, dzieło jednego człowieka, więc to też jest super. No ale o Manor Lords będziemy jeszcze mówili, będziemy mieli recenzję, więc jakby spokojnie. Ale tyle jeśli chodzi chyba o polskie gry, tak patrzę. Z takich rzeczy, które były ciekawe moim zdaniem, dużo było. Ale przejdźmy, skoro mówiliśmy o Polsce, to możemy powiedzieć parę słów o Rosji.
Wielki brat ze wschodu, tak?
Tak, tak, tak. I o co chodzi? Mianowicie w dosyć zaskakujący sposób pojawiła się, nie do końca chyba wiadomo w jakiej wersji, czy to jest już wersja ostateczna, czy to jest jakaś wersja wczesna, rosyjska gra, która opowiada o XVII wieku w Rosji. To jest o okresie, który w współczesnej Rosji z jakiegoś powodu, a może wyjaśnię potem za chwilkę dlaczego, ale jest często przywoływany. No i to jest gra na Unreal Engine 5, która jest tylko po rosyjsku. No i ta gra zadebiutowała na rosyjskiej platformie Wkontakcie. To jest taki rosyjski Facebook, który ma też taką jakby platformę gamingową. To zresztą było miejsce, na którym Atomic Heart, w każdym razie ten rosyjski Bioshock, który bardzo nieprzyjaźnie został odebrany w momencie premiery w Polsce i w wielu krajach zachodnich. W każdym razie on też debiutował w Rosji właśnie tam, na tej platformie. No i to jest gra, która dostała całkiem spore dotacje z budżetu federalnego rosyjskiego, to chyba coś kole 30 milionów złotych, jak to tak przeliczyć, na przestrzeni rozwoju. No i to jest gra, która opowiada o tym, jak Polacy zajęli Kreml.
Okej, okay, czyli, ale to cieszy mnie to, że Federacja Rosyjska dołożyła tyle siana na taki niewypał. Bardzo często dokładają kasę do niewypałów, by the way.
To fakt, bo gra wygląda, z tych gameplayów, które się pojawiły w sieci, no wygląda dziwnie. To znaczy, momentami wygląda bardzo dobrze, zwłaszcza w cutscenkach.
Bo to jest Unreal Engine 5, tak?
Tak, okay. Unreal Engine 5, więc wygląda momentami wow, naprawdę fajnie, na zasadzie, nie wiem, powiedzmy Kingdom Come Deliverance, tylko że jeszcze lepiej wygląda, no bo to jednak parę lat minęło, więc super, ale momentami wygląda to aż sztucznie, zwłaszcza postaci potrafią wyglądać bardzo nienaturalnie, tak jak lalki trochę i nie najlepiej z kolei też wygląda w walce, znaczy walka wygląda na jakąś bardzo prostą, banalną, nie są też takie krążą śmieszne filmiki typu postać na przykład wchodzi do rzeki sobie, nie? Więc po prostu idzie sobie i zaczyna wchodzić do rzeki, sobie idzie tak, wiesz, po dnie rzeki, więc jakby...
Nie zaprojektowano systemu pływania. Tak, że na przykład... W ogóle jakiejkolwiek reakcji na wodę.
Albo blokady po prostu, nie? Że nie możesz sobie wejść po prostu do rzeki.
Ale co, to chyba tak jest, że jak masz nawet tak dobry silnik, który daje ci takie możliwości, to chyba najłatwiej do niego dodać po prostu ładną grafikę, ale już trudniej zrobić animację, tak? Jakby i fizykę zaprojektować. No.
Chyba tak. No w każdym razie dla mnie to jest o tyle ciekawe, że ten okres początku XVII wieku, on się nazywa w historii Rosji Wielką Smutą i on trwał mniej więcej tam powiedzmy od 1598 roku. Niestety nie. Do jakiegoś tam 1612 roku, tak? Więc jakby kilkanaście lat. I to był okres, w którym skończyła się jedna dynastia Rurykowiczów. Był okres przejściowy różnych władców, a skończył się z dojściem do władzy nowej dynastii Romanowów, która to dynastia w zasadzie można powiedzieć, że rządziła do końca jakby carskiej Rosji, czyli do przewrotu bolszewickiego. Tam nie do końca to jest jakby totalnie prawda, bo tam po prostu był jej odłam, ale już zostawmy to. W każdym razie chodzi o to, że to jest ten moment, w którym i ten moment w historii Rosji, tego zamieszania politycznego, kiedy Rosja była słabsza i kiedy właśnie interweniowały obce mocarstwa, czyli na przykład Szwedzi interweniowali w okresie Wielkiej Smuty i zabrali sobie w zamian za tą interwencję po stronie jednego z walczących bojarów, zabrali sobie tam chyba Kurlandię i Polacy interweniowali, chociaż bardziej polscy magnaci niż sami polscy królowie. W każdym razie, no i był ten okres tej okupacji właśnie Krymu przez polską załogę. No to jest okres, który bardzo mocno Putin wyciągnął w tworzeniu polityki historycznej w Rosji, bo był idealnie mu się nadawał do opowieści, że jakby taka Rosja słaba, to jest Rosja, w której zagrażają jej sąsiedzi i potrzebny jest właśnie, tak jak się kończy Wielka Smuta, silny władca, czyli w tym wypadku silny Putin. I oni nakręcili przecież taki film, nie wiem czy pamiętasz, był taki film 1612 się nazywał właśnie i opowiadał o wyrzuceniu Polaków z Kremlu. Zresztą grał tam Michał Żebrowski, na przykład. Dobrze mówię? Tak, Żebrowski. On tam grał w tym filmie i to był rosyjski film właśnie, dosyć słaby, jak na środki i możliwości. Zresztą rosyjskie kino miało całkiem dobre tradycje od takich, powiedzmy, ambitnych Tarkowskiego, dobrze mówię? Tarkowski tak, chyba, tak? Tak, Tarkowski. Stalkera właśnie kręcił. W każdym razie, więc ten film był trochę taki sobie, jeżeli chodzi o walory realizacyjne i taki słaby CGI, bardzo dużo patosu. Zresztą, jakbyś poglądał na przykład w jakiekolwiek filmiki typu Husaria w internecie, to ludzie lubią takie montaże, nie? Puszczają jakąś muzyczkę.
To, coś,
to tam się bierze z tych filmów, no bo co można wziąć z Ogniem i Mieczem, tą Husarię, ale też z tego 612. Często się te sceny wycina i tam jest takie ten. Więc jakby to jest kolejny po prostu produkt, w którym jakby ta rosyjska historyczna polityka jest wyciągana, znowu ci źli Polacy, a jak sądzę, no bo jakby fabuły nie znam, no ale jakby wiemy, jakby kto finansuje ten produkt i o co w nim chodzi, nie? No bo jakby o to chodzi w rosyjskiej władzy, żeby pokazać, że słaba Rosja to Rosja, w której jacyś źli Polacy przychodzą przeszkadzać tym wspaniale funkcjonującej Rosji i na szczęście się pojawia jakiś silny władca, który godność Rosji z powrotem przywraca, nie?
Jakby sam ten mechanizm nie jest mi ani obcy, ani mnie szczególnie nie dziwi. Jakby kreując tożsamość narodową bardzo często, nie powiem, że korzysta się z kłamstw, bo to może przegięcie, ale często...
Tworzy się mity, nie?
Tak, korzysta się z pewnego punktu widzenia, który być może jest właściwy dla pewnej grupy ludzi i tylko z tego jednego punktu ma to sens. Albo czasami po prostu korzysta się z kłamstw. I jest to zupełnie normalne. Nawet jakby w naszej historii też mamy takie mity. Problem jest trochę inny, jakby kontekst wszystko zmienia. Jakby wyciąganie teraz, robienie tej gry i mówienie o strasznych Polakach, którzy napadają na biednych Rosjan, bawi mnie to bardzo w kontekście tego, co się dzieje na wschodzie. Zwłaszcza, ale bawi, ale jednocześnie cieszy, bo podoba mi się, jak ich boli to, że ktoś zagraża ich poczuciu imperializmu. Po prostu zabawne, żałosne. Pozdrawiam. Nie kupię.
Zdecydowanie tak. Jakby nie, no ja z tobą się zgadzam, bo to nie jest pierwsza w ogóle rosyjska gra, która pokazuje rosyjski punkt widzenia, tak to nazwijmy, na temat historii. Była taka gra, chociaż już malutka, Syrian Warfare, ona jest zresztą dalej na Steamie do kupienia. Ona opowiadała o wojnie domowej w Syrii z perspektywy jakby tej narracji, którą syryjskie władze, po których stronie stanęła Rosja. I jakby w związku z tym ta opowieść właśnie opowiada o tym początkach, bo to jest w ogóle skomplikowane oczywiście, bo Syria to jest państwo islamskie, tam jest bardzo wielu złych aktorów, tak? Trudno jest komuś kibicować w gruncie rzeczy w tej Syrii, więc jakby tam jest państwo islamskie, byli trochę mniej radykalni islamiści, których na pewnym etapie wspierały chyba Zachód, po czym się tam są Turcy w tym momencie i takie protureckie oddziały, no i jest oczywiście ten zbrodniarz, który rządzi tu Syrią, który odpada za śmierć setek tysięcy swoich obywateli, którego wsparła Rosja, więc to jest w ogóle bardzo smutne miejsce, bo też są też Kurdowie, którzy tam zajęli część Syrii i próbują tam jakąś taką swoją kurdyjską normalność budować. To jest bardzo skomplikowane, ale mówię o tym, bo była taka gra, taki RTS właśnie opowiadający o tej z perspektywy rosyjsko, powiedzmy, pro-asadowej. Asad to jest właśnie ten przywódca Syrii, po którego stronie Rosja stanęła i ostatecznie go uratowała. Tam jest jeszcze Iran, który w tej Syrii też ma swoje oddziały i swoje takie, jest w ogóle bardzo skomplikowane, ale Rosjanie takie rzeczy też tworzą, no ta jest konkretnie przez rząd Sparta, nie wygląda to dobrze. To znaczy nawet na tej platformie rosyjskiej ona miała noty takie jakby od użytkowników na 6,5 gwiazdek czy coś takiego, czy 5,5, więc jakby w Rosji też gracze raczej nie odebrali pozytywnie tego produktu. No i powstaje pytanie, czy to w ogóle nie jest jakiś wczesny dostęp, tak na marginesie. No ale cóż, jest to ciekawostka w każdym razie, dla nas śmieszna trochę. Bo trochę też może podbijająca nasze ego, bo przypominająca o takim motywie z historii, co prawda sprzed 400 lat, nie, ale gdzie Rosjanie się Polaków bali tak autentycznie, powiedzmy, no teraz to jesteśmy dużo, dużo mniejsi, raczej zagrożeniem dla nikogo nie jesteśmy, nie, więc raczej my
jesteśmy. Oj tam. Jesteśmy.
Znaczy w mniemaniu propagandy rosyjskiej oczywiście, że tak, nie, no bo ona sięga po ten straszak jakichś agresywnych Polaków. Łukaszenka też lubi wyciągać opowieści takie właśnie w stylu, że się szykujemy na napaść na Białoruś, no ale...
Tak, no codziennie o tym myślę, jak wstaję rano w ogóle.
Dokładnie. No w każdym razie Ciekawostka growa jest to, takżeśmy ją omówili. Co jeszcze się działo ciekawego? Ciekawego to jest na przykład, w sumie to nie jest ciekawe, ale w pewnym sensie zupełnie zrozumiałe, ale mimo wszystko warto o tym powiedzieć, bo Baldur's Gate był największą niespodzianką zeszłego roku i najlepszą grą zeszłego roku. No i twórcy Baldur's Gate'a poinformowali, że ich nowa gra, czymkolwiek będzie, będzie grą, którą wypuszczą znowu we wczesnym dostępie. I zrobią tak z dwóch powodów, znaczy głównie z tego powodu, że wypuszczanie, jak to powiedział jeden z ludzi z Lariana, jakby wypuszczanie gotowej gry jest pewnym ryzykiem, bo nigdy nie wiesz na przykład, czy się ostatecznie spodobają twoje decyzje społeczności, odbiorcom, czy nie, a wypuszczenie jej we wczesnym dostępie daje ci po prostu możliwość niesamowitego feedbacku ze strony graczy, czyli wypuszczasz produkt, a potem przez lata na bazie tego, co się ludziom podoba, co się nie podoba, rozwijasz go i dzięki temu tworzysz to, co gracze ostatecznie chcą dostać.
No i pamiętam Early Access Baldura trzeciego i to był jeden z najlepiej prowadzonych Early Accessów kiedykolwiek. Cała zła opinia o Early Accessach, wiadomo skąd się wzięła. Czasami niektórzy wydawcy, producenci nadużywają tego, tej możliwości na przykład i ta gra trafia w takie limbo Early Accessowe, nigdy nie zostaje wydana, nigdy nie zostaje dokończona, a kasę jednocześnie się zarabia, bo reklamuje się ten produkt jako jakby pełnoprawne doświadczenie, nie? Natomiast wszelkie błędy i problemy zwalasz na to, że hej, przecież to jest Early Access, nie? Baldur taki nie był. Baldur dawał od początku, mówił jakby co jest w środku i mówili ci, że nie będzie więcej. Tam oczywiście więcej potem trochę dodali, ale to był zawsze tylko pierwszy akt. Widziałeś rzeczywiście z patcha na patcha postęp, który się dział. Ci gracze, którzy nie chcieli brać w tym udział, bo czekali na pełnoprawny produkt, po prostu czekali te 5 czy 6 lat.
Nie wiem, troszeczkę mniej.
Mniej, tak?
Bo to był chyba 2020 rok, tak mi się wydaje, więc to były 3 lata mniej więcej.
Okej, okay, dobra. Nie pamiętam już teraz, ale no jakby nie brali
parę
w tym udziału.
Parę lat musieli poczekać, tak.
I to jest zupełnie normalne, bo developing tej gry i tak trwał, nie? Ci natomiast, którzy chcieli brać. Ja sam wskoczyłem na początku, potem przerwałem na kilka patchy, wróciłem gdzieś chyba przy 8 patchu. A ja ich chyba 9 albo 10. I świetnie się bawiłem, nie? I widziałem gigantyczny postęp między jakby tym początkowym stanem a ostatnim. A potem w ogóle wyszła pełna prawna gra i w ogóle to jeszcze było co innego. I świetnie się bawiłem, podsysali moją ciekawość do tego stopnia, że ja już na końcu już nie mogłem wytrzymać. Nie? Ja już po prostu potrzebowałem tej gry. Tak bardzo jej potrzebowałem. Ja pamiętam, gdy ją pierwszy raz uruchomiłem, to dla mnie spędziłem w tym kreatorze postaci zbyt dużo czasu. Ciągle wstawałem od komputera, byłem tak zdenerwowany, nie wiedziałem, co wybrać. Bałem się, że zaraz mnie zawiodą i mój hype train się gdzieś wykolei. Okazało się zupełnie inaczej. Jeżeli mi się to sprawdziło, jeżeli fajnie nie nadużywają zaufania graczy, super.
Niektórzy złośliwi twierdzą, że problemem Early Accessów Lariana jest właśnie to, że bardzo dopieszczone są pierwsze akty, a później jest coraz gorzej.
Ja nie do końca się z tym zgadzam właśnie. Wiesz co, okej, widziałem bugi w akcie trzecim, natomiast nie zgadzam się, żeby był on za bardzo jakiś nie fabularnie dopieszczony. Jakby, więc jakby trudno mi się do tego ustosunkować.
No, ale błędów jest jakby tak. Więcej później tak. Niż jakby wcześniej, no bo po prostu wcześniej jest przebadane. Na przykład z takich rzeczy, na które wpłynęli gracze, to jest wątek cały Vyla. Mhm. Vyl został dodany na pewnym etapie i jest Will czy Will w sumie?
Nie wiem w sumie.
Dobra, powiedzmy, że po polsku jest Will.
Will.
I jego wątek się nie spodobał społeczności i on został przepisany po prostu. Zupełnie jakby zmieniono jego historię i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby to był ten moment właśnie takiego feedbacku. Coś tam się nam nie podoba, no to spoko. Skoro graczom się nie podoba, to my to jesteśmy w stanie poprawić i mamy na to czas, nie? Więc jakby można się spodziewać, to znaczy tyle, że raczej nowej gry Lariana można się spodziewać szybciej niż później, w tym sensie, że to nie będą potrzebowali pełnego procesu produkcyjnego, kilkuletniego, tylko podzielą go sobie na ten moment, kiedy tworzą jakąś zawartość, którą można wypuścić we wczesnym dostępie, macie, bawcie się, a potem już będą rozwijali to w zależności od tego, jak będzie szedł ten feedback między innymi od graczy i tak dalej, i tak dalej. No ale to znaczy, że będziemy mieli szansę zagrać wcześniej. Ja pamiętam, że ja grałem na premierę tego Early Accessu, kilkanaście godzin i potem już nie. Znaczy chyba raz zainstalowałem, ale jakoś tak nie ciągnęło mnie, więc jakby też pewnie tutaj zrobię podobnie. Zagram sobie, i nie będę tego śledził, no ale jest to pewnego rodzaju taka unikatowe doświadczenie, że możesz brać udział w rozwoju gry, patrzeć, co się tam dzieje. Oni tam dodawali kolejne klasy postaci, kolejne postaci tych towarzyszy.
Zwłaszcza, że oni brali pod uwagę feedback graczy. Tak, jakby tak, to tak, jest super, no. Że rzeczywiście ci gracze sobie tam... Ich jest relatywnie mało, tych ludzi, którzy biorą w tym udział. Oni nawet, jeżeli kupisz nawet grę przedpremierową ili akcesową, niekoniecznie ją odpalisz. Więc ten, jakby ten feedback, to tam, no, ile ich mogło grać? No nie wiem, no kilkadziesiąt tysięcy być może, nie? I oni brali...
Trochę więcej mimo wszystko.
Być może,
wiesz,
ale być może byli doskokowo, tak jak ty na przykład.
Tak. No ja zagrałem raz i tyle, nie? Jakby...
A byli tacy na Reddicie, bo tam siedziałem, dość długo siedziałem na Reddicie Baldurowym, którzy rzeczywiście znali całego patcha jakby na pamięć każdego,
tak,
nie?
Tak, sprawdzali, testowali i tak dalej.
Nieprawdopodobne i godne podziwu. I rzeczywiście Larian odpowiadał na ten feedback, albo tłumaczył, dlaczego czegoś nie mogą zrobić, albo właśnie to robił. Super.
No mnie się to trochę kojarzy na przykład z Cyberpunkiem, który też ma taką bardzo kochającą grę i taką bardzo mocno w nią wchodzącą społeczność, że jak się pojawia nowy patch, który wprowadza jakieś takie absolutne detale, patch, no. I to jeszcze do tego wrócimy za sekundkę, ale to właśnie ludzie na to zwracają uwagę, albo idą to przetestować. I mnie na przykład nie ciągnęło nigdy takich rzeczy, żeby aż tak głęboko wchodzić. No na przykład, nie wiem, że się pojawi jakiś smaczek w jakimś barze, dajmy na to, nie? Albo tak jak jakiś czas temu pojawił się taki easter egg sympatyczny, że jak wejdziesz sobie na pewien bar, tam jest taka luneta, jak ją uruchomisz i popatrzysz sobie jeden z budynków, to ci się w pewnym momencie ekran tak zhakuje i ci wyświetli zdjęcie ekipy, która pracowała nad grą. Fajne, miło było o tym przeczytać, ale w życiu mi się nie chciało odpalać gry tylko po to, żeby to sprawdzić samemu. No ale są ludzie, którzy to robią, nie? I jak masz taką grę z taką właśnie oddaną społecznością, to żyć nie umierać, bo właśnie możesz sobie rozwijać grę, bo cały czas dostajesz feedback. Oczywiście trzeba mieć świadomość, że to jest feedback od najbardziej hardkorowych graczy. Niekoniecznie on jest jakby tym, co na przykład będą oczekiwali znacznie już jakby większa liczba graczy casualowych, ale więc to też trzeba umieć ten feedback pewnie przeanalizować i wyciągnąć z tego właściwe wnioski, nie? Ale jest to ciekawa informacja, która daje nam nadzieję na to, że nowa gra Lariana będzie, nie wiem kiedy, ale szybciej niż później na pewno.
Na pewno będzie wielka. Ja uwielbiam to studio.
A właśnie a propos tej wielkiej, to było tak zabawne, bo szef Lariana, Sven, jakiś czas temu rozpędził się w którymś z wywiadów i powiedział, że przy nowej ich grze Baldur's Gate 3 będzie się wydawał taki malutki zupełnie, nie? I szczerze, dla mnie to zabrzmiało trochę bez sensu, bo ta gra już jest za duża, to znaczy to jest gra, której oczywiście fani, którzy spędzili w niej 100 godzin, powiedzą, co ty gadasz, gościu, nie? Ale dla większości ludzi ona jest po prostu zbyt duża. Podejrzewam, że zdecydowana większość graczy nie zobaczyła drugiego aktu w tej grze. A szkoda dla nich trochę, nie? I tu jest zawsze po prostu ten problem między skondensowaniem tego, co najlepsze i wybraniem tego, co najlepsze, a zarazem zrobieniem bardzo dużo różnych rzeczy. I moim zdaniem akurat trójka zrobiła to bardzo fajnie, ale robienie gry na przykład 2-3 razy większej byłoby już dla mnie po prostu jakimś zupełnym szaleństwem. Ale Sven się chyba rozpędził, bo potem prostował te wypowiedzi, tak, że to tak. Nie do końca tak, że pewnie ktoś tam przybiegł do niego w Larianie i mówi, co, jak 3 razy większa, zwariowałeś? To nie będziesz tak duże. Gdzie mamy to zrobić? Jak mamy to zrobić? No i wyszło na to, że ona będzie podobnej wielkości i mi się wydaje, że to ma sens, bo to jest, tak jest ogromna gra na grubo ponad 100 godzin fabularnej rozgrywki. A czy byłaby potrzebna 2 razy większa? Nie wydaje mi się.
Retoryka z cyklu No Man's Sky zawsze jest niebezpieczna. Trzeba na to uważać, więc tak, lepiej nie rzucać takich słów. Potem ci to na pewno przypomną. Gracze są bezlitośni, gdy nie wiadomo, co ich zdetonuje, więc jakby... Trzeba uważać i być może dlatego bardzo szybko się tutaj wycofał.
Tak mi się wydaje, tak. Ale o tym Cyberpunku wspomniałem, że coś dodam i dodam, bo też w tym tygodniu dowiedzieliśmy się 2 ciekawych rzeczy. Jedna to taka w sumie oczywista. Paweł Sasko powiedział, że są jeszcze easter eggi, których gracze nie odkryli. No i ma to też sens, bo raz, że są te... nie wiem, czy pamiętasz, jest cały taki wątek takiego kodu, szeregu cyfr, który pojawia się w różnych miejscach i gracze wokół niego próbują rozgryźć, próbowali rozgryźć, o co w tym tak naprawdę chodzi. Mieliśmy na ten temat parę newsów, może wrzucimy. Chyba jakieś podsumowanie całej tej sprawy mieliśmy. Jest też kwestia telefonów, który się pojawia w dodatku i tam też są jakieś w związku z tym potencjalne tajemnice do odkrycia. W każdym tych tajemnic podobno trochę jeszcze jest. A druga informacja, którą otrzymaliśmy, to, że reżyser gry nie wykluczył, że gra będzie dostawać jeszcze dodatkową zawartość. Oczywiście to brzmi bardzo ekscytująco, tak? No ale to trzeba od razu tę ekscytację raczej uspokoić i raczej stonować, bo nie chodzi oczywiście o nowy dodatek, albo nie wiadomo ile jakiejś zawartości. Raczej chodzi po prostu o patche, którymi gra będzie wspierana, bo takie patche są dobrą metodą marketingu po prostu. Nie? I one mogą mieć jakąś drobną zawartość, typu na przykład, nie wiem, dodać tam jakiś nowy pistolet na przykład, albo coś takiego, ale to raczej takie pierdółki, ale chodzi o to, że wbrew temu, co mówiono, że skończył się proces developmentu nad Cyberpunkiem, nie znaczy, że nie dostanie on jakichś tam pojedynczych patchy, poprawek, albo może jakiejś drobnej zawartości.
Ja z wielkim bólem to kupuję, tą jakby wersję wydarzeń, w tym sensie, że bardzo mi się gra podobała, pomimo wszystkich tych ich strasznych wad. Zwłaszcza po pewnym czasie, kiedy została po prostu poprawiona. I bardzo chciałem w nią więcej grać, nie? Mieć więcej zawartości. Ale może pora zostawić ten projekt i właśnie ruszyć dalej. No,
no i jakby idą dalej, tak? Zarówno Wiedźmin 4, jak i właśnie cyberpunkowy projekt Orion gdzieś tam są rozwijane i to już jest tak daleko jeszcze,
bardzo
oczywiście.
Daleko.
Ale gdzieś już tam zaczyna na horyzoncie pojawiać się coś, wynurzać, tak? Nic oczywiście o tym nie wiemy, my nic nie widzimy, ale jest już jakaś nadzieja, że to nie są jakieś takie projekty nie wiadomo kiedy, nie wiadomo jak, tylko już konkretne zespoły nad tym siedzą, nad Wiedźminem 4 już się pojawiają takie informacje, że tam kilkaset osób pracuje, że chyba była jakaś informacja, że tam 450 osób ma pracować nad tą grą już pod koniec tego roku, czy tam w trzecim kwartale, czy jakoś tak. W każdym razie to już są bardzo konkretne cyfry, przy których się tworzy duże, jakby duże gry, więc jakby prace idą.
Ciekawe, czy doczekamy.
No myślę, że doczekamy. No,
nie wiem, no życie jest dziwne, Adam. Możesz wyjść dzisiaj z pracy i przejedzie cię hulajnoga, więc jakby...
Tak, może się tak wydarzyć, ale jakby, no, myślę, że doczekamy mimo wszystko.
No.
Więc wydarzeń oczywiście było więcej różnych, drobnych, śmiesznych, mniejszych, większych, ale nie wiem, czy o wszystkich jest sens opowiadać, przynajmniej tobie. Popatrz na Gola, co piszemy o grach.
Popatrzę, dobrze.
Możesz zobaczyć Flesza. Mamy Flesze na kanale na YouTubie.
Widziałem parę, no.
No
fajne,
i tam masz
fajne
podsumowania, też części wydarzeń, bo jakby to dużo się dzieje. Nawet w takie dni, które wydaje się, że niewiele się dzieje, gdzie premier jest mniej, to też tu ktoś coś powie, tu komuś się coś wymsknie. No i tak naprawdę jest tego sporo, tak? Jest sporo oczywiście negatywnych emocji. Taka specyfika internetu chyba. Ostatnio na przykład, to możemy na tym powoli kończyć, ostatnią taką negatywną informacją, którą żyje obecnie internet, są ceny najnowszej gry z uniwersum Star Wars, gry, którą robi Ubisoft, czyli Star Wars Outlaws. Mm-hmm. I to jest gra, która wyjdzie 30 sierpnia, została potwierdzona jej data premiery. I co się tam dzieje? Poznaliśmy ceny kolejnych wersji różnych gry. No i ona oczywiście ma trzy różne wersje, tam standardową, jakąś tam Deluxe i Ultimate, Standard, tak, dzisiaj. To wszystko są oczywiście wersje digitalowe i te najdroższe kosztują ponad 600 zł na
konsolach.
Jezu,
naprawdę?
Tak.
Ubisoft, nigdy się nie zmieniaj.
A może zmień się kiedyś na przykład, co? One kosztują 600 zł i oczywiście raz, że dostajesz tam dodatkową zawartość w grze, co sugeruje, że kupując wersję podstawową na przykład dostajesz mniej zawartości. Wersja podstawowa kosztuje standardowe 300 zł, tak, ponad. Więc jakby to już jest troszeczkę denerwujące, nie? Że czy wy robicie grę i wycinacie z niej zawartość, żeby potem ją sprzedawać w tych wersjach droższych? Jest oczywiście metoda na to, żeby zagrać taniej, tak? Czyli kupić na przykład ten abonament Ubisoftowy, tak? Jest ten abonament Ubisoftowy i możesz sobie go kupić i tam w ramach tego abonamentu sobie zagrać w tą grę. Spoko. No ale jest to, rozmawialiśmy ostatnio z Michałem Mańką właśnie o jakby monetyzacji, jakim elementem, jak monetyzacja wszystkiego stała się częścią naszego życia i jakby to jest taki przykład. Chcesz zagrać wcześniej Star Wars Outlaws, chcesz mieć wszystkie digitalowe bonusy, no to zapłać sobie dodatkowe parę stówek za tą grę.
No to jest okropne. No, dość powiedzieć, że bilet w dwie strony na Sycylię kosztował mnie mniej niż gra Ubisoftu. No jak o tym pomyślicie, jest to trochę dziwne i aż wyprowadza z równowagi. Tak. 600 zł dla młodej osoby, którą jeszcze na przykład utrzymują rodzice, albo którzy dopiero co zaczynają, albo studiują. Ja pamiętam moje studia, jakby 600 dla mnie, to było być albo nie być.
No tak, no wiadomo, że to jest ta wersja Ultimate, nie potrzebujesz wersji Ultimate,
nie potrzebuję.
Tak? No ale jakby o coś chodzi twórcom, oni doskonale wiedzą, że w ten sposób wyciągną od graczy jeszcze dodatkowych, jest parę trochę niecierpliwych osób, które chcą zagrać wcześniej, trochę fanów, którzy chcą mieć dodatkowy, nie wiem, tam jakiś zestaw strojów, tak? Mhm. Jakby w tym sensie się trochę żeruje na tego typu osobach, nie? Bo tu się wyciągnie po prostu dodatkową kasę, nie? I no i idzie wszystko w górę. Zresztą a propos tych abonamentów, EA właśnie poinformowało, że ich abonament, oni też mają swój abonament, idzie teraz dosyć mocno w górę. Więc też podejrzewam, że ten abonament Ubisoftu też pójdzie w górę i ciekawe, co będzie z abonamentami typu Game Pass, nie? Bo czy one też pójdą w górę? Jakby ja bym się nie zdziwił, gdyby za jakiś czas abonament Game Passa poszedł w górę, no ale zobaczymy.
No więc to jest to chyba normalna kolej rzeczy, no jakby. Też tak. Zmieniają się stawki z roku na rok. W Polsce to bardzo widać, jak idziesz do sklepu.
Tak.
Gorzej, że gdy podliczysz te wszystkie abonamenty, które płacisz, i o których nie pamiętasz, że je płacisz, to wychodzi ci nagle konkretna suma i to jest coś, na co trzeba zacząć zwracać uwagę, nie? Bo tak. Na przykład w moim wypadku, ostatnio to liczyłem, ja się zbliżam pod 1000 i to jest idiotyczny w ogóle wydatek, bo ja nie jest tak, że ja co miesiąc korzystam z oferty na przykład Amazona, w tym sensie, żeby jakkolwiek zrównoważyć wydatek, nie?
Akurat Amazon jest super tani.
Tak.
No to jest chyba 59 zł rocznie, tak?
Być może tam zły ten. Tak, ale mam mnóstwo różnych streamingowych.
Ale tak, jak policzysz sobie HBO, policzysz sobie Netflixa, policzysz sobie Game Passa.
Sky Showtime to się chyba nazywa?
Tak, jest jeszcze Sky Showtime i tak dalej. Jak to wszystko się... Dlatego ja na przykład mam problem z abonamentami, nie przepadam za nimi, bo mam takie uczucie właśnie, że okej, to jest taniej opłacalne do momentu, kiedy w to gram, ale potem na przykład nie gram. Pamiętam, jak kiedyś kupiłem sobie konsolę Xboxa Series X, jak wyszedł na premierę i do tego sobie kupiłem abonament roczny Game Passa. I rzeczywiście przez pierwszych parę miesięcy, trzy powiedzmy, grałem bardzo dużo, przyszedłem całą serię Halo w ogóle ekstra, nie? Grałem wiele różnych indyków i tak dalej, ale po pewnym czasie przyszedł mi hype na te gry, przyszedł mi hype na tą konsolę, pojawiły się inne tematy, przyszły gry na PlayStation, bla, bla, bla. Efekt był taki, że ja podejrzewam, że przez pół roku tego abonamentu w ogóle nie tknąłem, jakby tak policzyć, albo przez więcej. Czyli w sumie wydałem, nie pamiętam ile wtedy to mogło być, nie wiem, 150 zł wyrzuciłem do kosza w pewnym sensie. Gdybym to rozsądniej z tym się obchodził, to bym wydał mniej. I na tym polegają te abonamenty. One liczą na to, że zapomnisz o tym, że to się przedłuży automatycznie, nie? I nie jest to takie wygodne.
Nie bez powodu, gdy rejestrujesz się nawet na ten okres bezpłatny, oni żądają od ciebie karty kredytowej.
Tak, bo jakby... zanurz zapomnisz. I myślę, że to jest bardzo duży procent ludzi, którzy zapominają. No. Nie? I potem ktoś się orientuje, co? Od 3 miesięcy opłacam jakiś abonament? Co to w ogóle za abonament jest? Bo jakby... I myślę, że tak, że dlatego są bardzo wygodne i tanie, ale pod warunkiem, że masz jeden, ale jak masz jeden, to nie masz wszystkiego.
Dokładnie.
Jakby doświadczyliśmy tego, w sensie... Ludzie doświadczyli tego na poziomie właśnie Netflixa. Wydawało się, że Netflix jeden wystarcza do wszystkiego, potem się pojawiła konkurencja i nagle robi się to kłopot, bo tu wychodzi fajny serial, tu wychodzi fajny serial, tu wychodzi fajny serial i są 3 różnych platformach. Chcesz się wszystkie oglądać, to musisz bardzo dużo płacić za to, nie? Tak.
Potrzebujemy oferty, która to jakoś skonsoliduje. I...
Tylko, że jakby nie potrzebują jej ci którzy te oferty układają, tak? Oni jej zdecydowanie nie potrzebują, no i obawiam się, że raczej będziemy szli w kierunku fragmentaryzacji, bo po prostu się na tym zarabia, nie? Także tak, także to są te wydarzenia z tego tygodnia, takich ułamek, który zdążyliśmy dzisiaj omówić.
Dziękuję za to, że mnie tak wprowadziłeś w ten tydzień. Nie było to łatwe, bo przyznam, że w ogóle nie otwierałem
bardzo dobrze
internetu.
Trzeba czasem odpocząć od pracy, trzeba czasem odpocząć od swojego hobby również, żeby potem wrócić w pełni sił i znowu się cieszyć grami, a nie denerwować nimi.
Idę anulować te abonamenty. Które...
Czyli mamy pozytywny efekt dzisiejszego podcastu.
Zdecydowanie.
A wy jak tam? Korzystacie z tych abonamentów? Macie też problem z kontrolowaniem ich? Wydajecie za dużo pieniędzy? Czy może uważacie, że są super? Dajcie znać w komentarzach, a my się żegnamy i życzymy wam miłego weekendu. Pa, pa.
Cześć.